Radio Wnet 87,8 FM i oczywiście wnet.fm. Zanim rozpoczęliśmy poranek, już przygotowując się do niego, zadzwoniliśmy do Waszyngtonu, gdzie jest ciemna noc, do pani Ireny Lasoty i oto rozmowa z nią. Jest poniedziałek, 20 listopada, jeszcze nie ma 7 rano, w Waszyngtonie jest ciemna noc, a my dzwonimy do pani Ireny Lasoty. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dzień dobry.
Porozmawiamy po pani podróży do Azji Środkowej.
Tak, to znaczy byłam w Kirgistanie, co nie jest najbardziej znaną byłą Republiką Sowiecką. To jest najbardziej wysunięta na wschód, najbardziej wysunięty na wschód kraj z Azji Centralnej i w jakimś sensie można powiedzieć najżywszy. W tym sensie, że politycznie najżywszy. Jest to niewielki kraj, znaczy niewielki, jeżeli chodzi o ludność. Jak chodzi o powierzchnię, to jest, no jest to bardzo górzysty kraj, który ma z jednej strony na północy przepiękne jezioro Issyk-Kul, a na południu sięga do Doliny Fergańskiej. To, że sięga do Doliny Fergańskiej, to znaczy, że tam graniczy z Uzbekistanem i z Tadżykistanem, które są od lat zapowiadane jako możliwe miejsca jednego z konfliktów. Otóż Kirgistan jest z tych wszystkich krajów Azji Centralnej najliberalniejszy, można powiedzieć. Tak, właściwie na pewno. Najgorszy oczywiście jest Turkmenistan, o którym wiadomo jak najmniej, wiadomo bardzo mało. Podobno Uzbekistan w ostatnim okresie zaczął się lekko liberalizować, co polega na tym, że wypuszcza się niektórych więźniów, którzy zostali osądzeni na wiele lat więzienia zupełnie bezprawnie i tak dalej, ale sam Kirgistan ma, no tak można powiedzieć, między 1 a 12 więźniami politycznymi, chyba że dodamy do tego więźniów, których się sadza w Azji Centralnej zwykle pod pozorem tego, że należą do organizacji islamskiej terrorystycznej. Co jest takim najlepszym sposobem na to, żeby nikt tych więźniów nie bronił. Otóż Kirgistan ma w sobie też coś takiego, ja tam akurat byłam w czasie tak zwanej rocznicy, setnej rocznicy rewolucji październikowej i 7 listopada nazywa się w Kirgistanie Dniem Pamięci Ofiar. To jest na podstawie dekretu, niedawnego dekretu prezydenta, który ostatnio stracił władzę w wyborach. I znowu też ciekawe, że to jest kraj, w którym prezydenci są wybierani, tracą władzę, a to na podstawie wyborów, a czasami jakichś takich niby rewolucji, które no, nie są do końca prawdziwe. Ale z jednej strony jest to kraj, który odcina się od Związku Radzieckiego, od bolszewizmu, ale z drugiej strony większość ludzi nie ma pojęcia o tym, co to był ten Związek Sowiecki, nie zna swojej historii. I na przykład moi przyjaciele, akurat muszę powiedzieć, że tam większość z nich to akurat są kobiety, próbują uświadamiać młodzież, o jakich ofiarach się mówi. Na przykład jeszcze są ofiary przedrewolucyjne. W 16 roku był bunt Kirgizów o niepodległość. Rosja ich potraktowała, no, tam zginęło nie wiadomo, 1 milion osób, 1,5 miliona. To jest naród koczowniczy, więc bardzo trudno jest obliczyć. Natomiast w latach 30., zwłaszcza między 36 a 39, odbyła się likwidacja, no można powiedzieć, inteligencji kirgijskiej. I znowu z takim zastrzeżeniem, że ponieważ jest to kraj koczowniczy, w którym mieszka około, oni nazywają to 100 różnych narodów, to są różne plemiona, które mają różne języki. Natomiast to, co Sowieci starali się wytępić, to właśnie ludzie, którzy znali, którzy byli nauczycielami, którzy byli imamami, którzy mieli jakiś autorytet i wprowadzać na ich miejsce swoich albo zbolszewikowanych Kirgizów, albo Rosjan. W Kirgistanie większość ludzi mówi ciągle bardzo dużo, znaczy w mieście mówi zwłaszcza po rosyjsku, ale to, co mnie uderzyło, to jest to, że nazwy ulic są w dużej mierze niezmienione. Na przykład, no oczywiście miasto, stolica, która nazywała się kiedyś Frunze na cześć jednego z przyjaciół Stalina, który że on zmarł w jakichś nieznanych okolicznościach, więc stolicę zmieniono na Biszkek, co jest starym kirgiskim słowem, ale jedną z głównych ulic jest ulica Sowieckaja, inną jest Moskiewskaja. I w związku z tym, że jeździłam tam taksówkami, więc pytałam się na przykład kierowcy, czy jemu nie przeszkadza nazwa Sowieckaja. No i tu usłyszałam jedną z najdziwniejszych rzeczy. Zwykle dowiadujemy się najciekawszych rzeczy od taksówkarzy w dowolnych krajach. Otóż tenże taksówkarz powiedział mi, że proszę pani, Sowiecki Sojusz, wbrew temu, co się mówi, był najwspanialszą strukturą na świecie. I zrobiono olbrzymią szkodę, mówiąc, zrzucając jakby Stalina z piedestału. Więc tu ja się, ale nie chciałam go pouczać, tylko się dowiedzieć, więc mówię, Stalina, a co takiego Stalin dobrego zrobił? On mówi, proszę, wszystko, co jest dobre, zrobił Stalin. I gdyby pani przeczytała jego książkę pod tytułem Ekonomiczne problemy socjalizmu w Związku Radzieckim, to by pani zrozumiała. No tutaj muszę powiedzieć, zupełnie zdębiałam, bo nawet chyba nie znam nikogo na świecie, kto czytał Stalina cokolwiek, a już na pewno nie Ekonomiczne problemy socjalizmu, ale jeszcze się tym przechwalać. Więc no to ja go spytałam, no wie pan, ja nie jestem taka pewna, czy czytał pan kiedyś Sołżenicyna? Tutaj on się strasznie oburzył, powiedział oczywiście, że nie czytałem, bo to jest straszny kłamca i w ogóle nie należy na niego zwracać uwagę, tylko przywrócić Stalina. No i człowiek tak sobie myśli. Rozpadł się ten Związek Radziecki jakieś 30 lat temu i no ten kierowca taksówki nie był wieśniakiem, to znaczy był człowiekiem, który czytał, no na pewno czytał Stalina. I że z jednej strony ta dekomunizacja, no mówi się o dekomunizacji w Polsce, ale w Kirgistanie ma jeszcze przed sobą długą, długą drogę i częścią tej drogi jest właśnie historia i kontakty z światem zewnętrznym. Ja tam akurat byłam jako jury w festiwalu filmów dokumentalnych o prawach człowieka i było widać, że akurat przychodzili na to specjalni ludzie, których to interesowało, że nawet że oni w ogóle nawet jeszcze nie złożyli do kupy w głowie tego, co ich spotkało przez 70 lat komunizmu i tym, co się dzieje z resztą świata. I teraz pomyślmy, co się dzieje w takich krajach jak Turkmenistan, Uzbekistan, które w większości cały czas tęsknią za Związkiem Radzieckim. Nie mówię o dysydentach czy opozycji, ale o takim średnim jakimś kołchoźniku, któremu wybito całą rodzinę i wybito wszystko, co było w głowie normalnego. No mówię troszkę brutalnie, ale to jest to, co zauważyłam w Kirgistanie.
To jest opowieść z Azji Środkowej. Bardzo dziękujemy. Jeszcze poproszę panią o jeden komentarz, dlatego że przewodniczący Rady Europejskiej, były premier pan Donald Tusk zarzucił za pomocą swojego konta na Twitterze obecnym władzom Polski, że prowadzą politykę podobną do polityki Putina. Izolują nas od Europy, spierają się z Ukrainą, niszczą rządy prawa. Innymi słowy, prawie jak Putin. Co pani sądzi o tym?
No po pierwsze muszę powiedzieć, że ja nie czytuję Twittera. Wiem, że jest to główny sposób porozumiewania się różnych ludzi, między innymi prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale uważam, że podawanie tak, no można powiedzieć, istotnej, no moim zdaniem całkowicie błędnej, no nie informacji, zdania na Twitterze przez człowieka, który po pierwsze zajmował w Polsce ważne stanowisko, a teraz zajmuje ważne stanowisko w Europie, jest po prostu skandaliczne. To znaczy nawet gdyby, powiedzmy, że miał tego rodzaju pogląd, to jest to pogląd, który należy wyrazić w długim, udokumentowanym memorandzie, a nie w jedno- czy dwuzdaniowym komentarzu, który po prostu w tej chwili znowu składa się na tą całą jakiś taki worek tych wszystkich politycznego podniecania, które nigdzie dobrze nie będzie prowadzić. I uważam, że to jest na pewno sprawa, nie wiem jak oni tam załatwiają to w tym Parlamencie Europejskim czy w Unii Europejskiej, ale to jest sprawa, która na pewno powinna zostać podniesiona na porządek dzienny, czy to jest normalne, żeby twitterować takie rzeczy, posiadając takie stanowisko w Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję. Prosto z Waszyngtonu dla Poranka Wnet, pani Irena Lasota. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dobranoc.